Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest dzisiaj ze mną pan Kacper. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Kacprze, ile pan ma lat? Bo wygląda pan bardzo młodo.
21.
No niektórzy funkcjonariusze to słyszałam, że mówili, że pewnie ma pan z 15-16, tak z wyglądu. Oczywiście taka osoba nie może przebywać w więzieniu w takim wieku, ale rzeczywiście czuje się pan młodo?
Tak, tak.
I pewnie nieraz się pan spotykał z tym, że wygląda pan bardzo młodo.
Tak, zgadza się.
No i co sprawiło, że 21-latek jest w więzieniu zamiast być teraz na wolności i cieszyć się życiem?
Kradzieże i różne rozboje.
Czyli poważne przestępstwa.
Tak jest, zgadza się.
No i co pan kradł i na kim pan te rozboje robił?
Głównie na, nie wiem, na innych ludziach. Po alkoholu często. Tak to jest.
A co pan kradł?
No zależy, jak kogoś pobiłem czy coś, to zabieramy mu telefon, pieniądze czasem.
No i skąd się to brało? Skąd się brała agresja? Czy to tylko alkohol, czy po prostu taki jestem?
Nie no, alkohol i używki.
Czyli oprócz alkoholu też narkotyki?
Tak, wcześniej tak były.
A skąd były pieniądze?
No właśnie z przestępstw.
I trochę się tego uzbierało, tak? Bo wyrok nie jest mały.
No tak, 2,5 lata.
No i być może to nie koniec.
No nie, jeszcze nie.
No a na wolności ktoś jest? Ktoś czeka?
Tak, brat. Mamę mam też, ale nie mam z nią takiego kontaktu jak kiedyś.
Dlaczego?
Ponieważ spożywa dużo alkoholu i no, nie chcę mieć z nią kontaktu.
A ojciec?
Nie żyje. Jak miałem 5 lat, to się powiesił.
Czyli miał pan trudne dzieciństwo.
Tak, zgadza się.
Z tego, co pan też przed chwilą, przed nagrywaniem audycji powiedział, brat też tutaj przebywał w oddziale zewnętrznym.
Tak, tak. I wyszedł na ludzi.
Może trochę dzięki resocjalizacji, ale pewnie też sam znalazł w sobie jakąś siłę i pomoc na wolności.
Mój brat mu wcześniej też pomagał bardzo. Przyjeżdżał to na widzenia i tak dalej.
Czyli oprócz jednego brata jeszcze ma pan drugiego brata.
Tak, mam 2 braci i 2 siostry.
Ale może pan liczyć tylko na jednego brata, tak? Z tego, co pan teraz mówi?
Tak, tak. Bo wszyscy tam się podcinali od rodziny, nie? Przez mamę właśnie. Bo spożywał alkoholu dużo. Mój tata przez nią nie żyje, że tak powiem. No, bo właśnie piła i każdy... Jak wyszedł z domu, to już się nie odzywa, nie? Tylko brat mi tak pomaga. Wziął mnie do siebie tam do domu, z nim mieszkałem, żeby z mamą nie być.
Czyli szybko musiał się pan i brat usamodzielnić i w ogóle rodzeństwo. Denerwuje się pan, jak pan ze mną rozmawia, bo pewnie nerwy wynikają z myśli o mamie.
Zgadza się.
A jak przychodzi 26 maja i Dzień Matki, to ma pan w ogóle jakieś myśli na temat swojej mamy?
Znaczy kiedyś, jak była Wigilia, to z bratem pojechaliśmy do niej się podzielić opadkiem, to nawet nie wyszła, bo była tak pijana, także to mnie nie rusza już, nie? Kompletnie.
A jak pan myśli o rodzinie, którą sam by pan chciał założyć, to jak by miała wyglądać?
No dom, porządna żona, jakaś 2 dzieci może. Ciepło rodzinne takie, nie? Jeden drugiego wspiera.
Tak pan sobie to wyobraża, a łatwe to jest do zrobienia?
Łatwe, niełatwe, zależy od dwojga osób. Jak jeden wspiera drugiego, to zawsze coś idzie zrobić, nie?
Trafił już pan na taką dziewczynę, która warta jest tego, żeby założyć z nią rodzinę?
Teraz miałem dziewczynę, byłem z nią 1,5 roku. Na początku było dobrze wszystko, ale później weszło właśnie też w nią używki, alkohol, no i się stoczyła dziewczyna, nie? Ja tam walczyłem z nią, zapisaliśmy ją z jej rodzicami na odwyk, ale to nic nie dało, była tam 3 miesiące. Wyszła i znowu było to samo, dlatego się z nią rozstałem, bo cały czas w balet szła, że tak powiem, nie?
Ten balet z czego wynikał? Też z domu rodzinnego?
Nie, ona była z domu dziecka i ma bardzo bogatych rodziców. I rodzice jej cały czas pieniądze dawali i ona zamiast iść na przykład sobie coś kupić z kosmetyczki czy jakieś rzeczy, to ona wszystko na narkotyki i alkohol.
Czyli trafiła do rodziny zastępczej albo do rodziny adopcyjnej?
Tak, do adopcyjnej. No adoptowali ją.
No czasami się mówi, że genów się nie oszuka. Ja akurat nie za bardzo w to wierzę. Myślę, że wychowanie ma tutaj bardzo duże znaczenie. A pan jak tak widzi i siebie, i brata, i właśnie tą byłą dziewczynę, czy obecną, to jak pan to widzi?
Nie wiem, ciężko mi to ocenić.
Niestety trochę to dzieciństwo nas determinuje.
Tak, zgadza się.
Ale pan chce, żeby w pana życiu było inaczej.
Tak, tak. No czekam teraz, aż dostanę jakąś pracę, może płatną, jakby idę, to będę miał jakiś start, nie? Przynajmniej tam przez te 2,5 lata się coś tam odłoży, nie? Co miesiąc. No jak wyjdę, to chcę stanąć na nogi w końcu, bo ile można.
Dostał pan szansę w postaci zakładu typu półotwartego. To jest dużo.
Tak, zgadza się. I dziękuję bardzo za to.
Nie, to nie chodzi o to, żeby dziękować, tylko żeby też umieć z tej szansy skorzystać. Zwłaszcza jak pan jest tak bardzo młody i niestety jeszcze czynności procesowe przed panem i pewnie dojdą kolejne wyroki. I to jest takie najbardziej smutne.
Tak, znaczy mam teraz adwokata, mam jeszcze jedne czynności tylko ze Zduńskiej Woli. I myślę, że no nie, no dużo tam nie dostanę, bo kradłem 2 żabki, nie? Mam adwokata wziętego z urzędu i teraz tylko czekam za sprawą.
A brat kiedy ostatnio był u pana na widzeniu?
2 tygodnie temu. Bo on na Niemcy często jeździ, jest tydzień w Polsce, miesiąc w Niemczech, także teraz przyjdzie dopiero za 3 tygodnie, 2.
A myśli pan, że warto byłoby jeszcze powalczyć o pozostałe rodzeństwo, żeby mieć z nimi kontakt, czy to już jest nie do odzyskania?
Znaczy jest do odzyskania, tam siostra mi dołożyła do paczki chemii i odzieżowej, tam się złożyli z bratem, bo mój brat ma cały czas z nią kontakt, nie? Ten starszy, a z młodszym to tam nie wiem.
No rozumiem, to nie jest wszystko takie łatwe i pewnie też trzeba trochę udowodnić rodzeństwu, że nie jest się złym człowiekiem, takim jak na przykład właśnie mama trochę w waszych oczach.
Tak.
A jest może jeszcze jakaś rodzina inna, jakieś ciotki, wujkowie, czy bardziej musicie liczyć na siebie?
Nie, my z małego zdani sami na siebie z bratem byliśmy, nie? Tam brat dobrą kierunek wybrał, tylko ja trochę gorszy, też miał za dobrze z bratem. Wszystko mi kupywał i tak to się stało.
Nie do końca pan docenił to, bo tak w sumie to brakowało tego ciepła rodzinnego, tej mamy, tego taty.
Tak, no brat cały czas w pracy był, ja cały czas sam w domu, tu z kolegą wyszłem, tu coś zrobiłem, tam coś zrobiłem i to.
A gdzie teraz są ci koledzy?
Nie ma, bo zabrakło wszystkich. Jednego mam takiego znajomego, co tam też się dołożył do paczki mi, a tak to wszyscy poznikali.
Mam nadzieję, że pan tą lekcję zapamięta, bo często tak jest, jak rozmawiam z osadzonymi, że byli koledzy, dopóki były przestępstwa, dopóki były pieniądze, dopóki się trochę ich sponsorowało, a potem jak trzeba było wziąć na siebie odpowiedzialność za te przestępstwa, to nagle koledzy zniknęli. No bo często tych przestępstw nie popełniało się samemu.
Znaczy ja to większość, ja nawet 9 miesięcy mam za kogoś innego, co ja nie zrobiłem, a wziąłem to na siebie.
No i tak naprawdę proszę pamiętać, że nikt się panu za to nie odwdzięczy, ani nikt nie będzie panu tego pamiętał.
Wiem, wiem.
Trudna to jest rozmowa, jak się rozmawia z takim młodym człowiekiem, który tak naprawdę jeszcze nic w życiu nie przeszedł, a zaczyna od więzienia.
Nie wiem, proszę pani.
A wcześniej były jakieś poprawczaki, były młodzieżowe ośrodki wychowawcze, czy od razu więzienia?
Znaczy, miałem taką sytuację, że mama miała pełną władzę i no widziała, że mój brat tam mnie wziął i zrobiła wszystko, żeby mnie zamknąć, ale mój brat zabrał jej władzę. Tam byłem przez chyba 4 czy tam 5 miesięcy w ośrodku, bo ona mnie zapisała specjalnie po złości, żeby zrobić, nie? No, ale brat jej zabrał władzę rodzicielską, wziął mnie, adoptował, że tak powiem, i mnie wyciągnął stamtąd.
A jak było tam, w tym ośrodku?
No, jeszcze gorzej jak tutaj. Też ciężko bardzo.
Ale przez sam fakt izolacji, no bo jeszcze gorzej jak tutaj, to nie bardzo rozumiem, bo no tu jest zakład typu półotwartego, można się poruszać. Jeszcze gorzej przez to, że była izolacja i że oddzielony pan był od innych, czy w innym sensie jeszcze gorzej?
Nie, no w takim sensie jeszcze gorzej, że byłem mniejszy i za dużo tęskniłem, płakałem za rodziną. No, tutaj to już tak wie pani, o co chodzi. Też tęsknię bardzo, ale no nic nie poradzę, wiem, że muszę przesiedzieć to, a tam wiedziałem, że jest jakaś możliwość, żebym wyszedł.
I jest pan starszy i nie może się pan rozklejać za bardzo pewnie przy innych osadzonych.
Zgadza się.
I da pan radę, jeżeli trzeba będzie być do końca kary?
No trzeba, nie? Muszę dać radę. Ale wyjdę, to już nie chcę tutaj wracać.
Ma pan przykład brata, który już nie wrócił i myśli pan, że panu też się uda?
Tak, on mnie właśnie wspiera też tam czasem, od czasu do czasu do niego zadzwonię, ale mówi, że mam się nie załamywać, żebym najlepiej dostał tą pracę, mam się zachowywać i jak będę miał pracę, to już będzie tutaj w porządku.
No tak, bo na razie pan pracuje na terenie jednostki, a chodzi o taką pracę w systemie bez konwojenta i z większą taką samodyscypliną. O taką pracę wolnościową panu chodzi.
Zgadza się.
No to musi pan nam jeszcze trochę pokazać, że jest pan w miarę dojrzałą osobą, która nie pomyśli o żadnych głupotach i będzie rzeczywiście pracować.
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dzień dobry, panie Dawidzie.
Dzień dobry.
Co się stało, że znalazł się pan w więzieniu?
Nie odrabiałem godzin społecznych.
A nie odrabiał pan godzin za co?
No za posiadanie marihuany.
Czyli przebywa pan w więzieniu z powodu posiadania narkotyków przy sobie?
Tak.
Posiadanie i handel?
No tak, tak.
No i duże to były ilości?
Nie, małe ilości.
Małe ilości i taki duży wyrok?
No i za kuratora jeszcze, nie? Że nie odbierałem od kuratora po prostu telefonu.
A czemu pan nie odbierał od kuratora telefonów?
Bo mi się telefon rozwalił i no nie miałem jak.
A wie pan, że trzeba powiadomić kuratora, że mam inny telefon? No to trzeba iść do sądu i osobiście powiadomić kuratora.
To nie wiedziałem o czymś takim.
Ojej, naprawdę współczuję. Ile pan ma lat?
23.
Jak długo pan handlował tymi narkotykami?
2 lata.
2 lata, co sąd wie o tym i policja.
Tak, no 2 lata, no.
2 lata i te wyroki za to, że akurat pana złapali, bo pewnie trwało to wszystko trochę dłużej i było tego więcej. To jest tak, jak rozmawiam z osadzonymi, którzy siedzą za jazdę pod wpływem alkoholu. Ile razy pan jechał? No tyle, co mnie złapali. A więcej nie jeździł. Tylko akurat miał zawsze takiego pecha. I pan też miał pecha, że akurat pana dorwali z jakąś tam ilością narkotyków.
No można tak powiedzieć, no.
I duże dochody pan z tego miał, że pan się akurat tym zajmował?
No tak, żeby nie brać nic od rodziców, nie? I mieć na swoje potrzeby.
A w domu była bieda?
No średnio było. Czasami bieda, czasami nie.
Ale lepiej było się utrzymywać samemu. I właśnie w taki sposób.
No teraz mi to dało do myślenia i no jednak nie było to dobre. No.
Ma pan rodzeństwo?
Tak, 2 brata i siostrę.
I rodzeństwo też w taki sposób żyło?
Nie. Tylko ja. Przez głupotę. No, chciałem po prostu, żeby mieć na swoje potrzeby.
A co to były te swoje potrzeby? Mieć jakieś fajne buty, fajne ciuchy, iść do dyskoteki, mieć koleżanki?
No tak, no żeby coś sobie kupić w sklepie, jechać gdzieś z kolegami, nie prosić się o mamę na fajki czy na jakieś, nie wiem, piwo z kolegami czy coś.
Jakie pan ma wykształcenie?
Średnie.
To fajnie, że zdążył pan w międzyczasie zrobić średnie z maturą?
Nie, bez matury.
No i co teraz, jak pan wyjdzie z tego więzienia?
No nie wrócę do tego. Ja już, jak to, nie robię tego od 4 lat. 4 lata temu mnie złapali. I no, robiłem to przez 2 lata. I zrozumiałem po prostu, odciąłem się od tamtego towarzystwa i... No i głupota, że nie odrabiałem tych godzin.
No dobra, no ale co, uważa pan, że tamto towarzystwo się nie upomni o pana?
Nie, no ja ich odciąłem po prostu, skasowałem wszystkich i nikt o mnie się nie upomina. Powiedziałem, że już tego nie będę robił i nikt się nie upomina o mnie, nikt nie dzwoni, nikt nie pyta.
No teraz, bo teraz trudno się do pana dobić, nie?
Przez ten okres 4 lat, co już nie do tyłu 4 lata, no to nikt się nie upomina o mnie, ani nie ten. Nie dzwonił, nikt nie pisał.
No dobra, ale miał pan pracę społeczną. Dostał pan szansę od życia. Od życia, od sądu. No i co? I pan mówi, że przez te 4 lata było tak dobrze. No nie było dobrze, bo pan mógłby tutaj nie być. Po prostu odpracować swoje godziny za to, co pan zrobił i być sobie na wolności. To zrozumiał pan czy nie? Czy potrzebne było więzienie?
No teraz mi to dało do myślenia, to więzienie, no. No i po prostu chcę się zmienić, no. I dostać kolejną szansę.
Jest pan o tym przekonany? Bo jakoś tak mało przekonywująco pan o tym mówi.
Tak, jestem przekonany.
No i co będzie, jak pan stąd wyjdzie? Ma pan wykształcenie średnie bez matury? Co pan jeszcze ma, albo kogo pan ma? Gdzie może pan uderzyć w te dobre tony?
Rodzice mi pomogą i pójdę do pracy w swoim zawodzie. Na przykład do Dino, albo do jakiejś firmy transportowej.
A już pan pracował, zanim pan przyszedł tutaj?
Tak, no ale bez umowy. Pracowałem w firmie transportowej, później na indykach, później na budowie.
I mimo młodego wieku, już przeszłość taka pracująca jest dosyć duża.
No, można tak powiedzieć.
No tak, ale jak teraz sobie porówna pan pieniądze, które mogą być ze sprzedaży narkotyków, a pieniądze, które mogą być z układania na półkach towaru, no to chyba są bez porównania inne.
No tak, no. Są bez porównania, no.
To nie skusi pana ten łatwiejszy pieniądz?
Nie, już nie. Już sobie poukładałem w głowie i wiem, że do tego nie wrócę.
Rodzice pana wspierają, jak pan tutaj przebywa?
Tak, tak. Dzwonię codziennie. Rozmawiam z nimi, wspierają mnie.
Rodzeństwo też czeka?
Tak, tak. Czeka siostra, czeka brat.
Pukają się w głowę, że mają takiego brata, którego muszą odwiedzać w więzieniu?
No tylko siostra tam płacze czasami, że tu trafiłem. A brat to tam, ja mam kontakty z bratem takie słabe dosyć, no.
Jeszcze jest jakaś osoba, która czeka? Może jakaś dziewczyna?
Nie mam dziewczyny. Nie posiadam dziewczyny.
Może będzie pan posiadał, jak pan stąd wyjdzie i pokaże pan jakiejś fajnej kobiecie, że jest pan wart uczucia.
No, chciałbym tego dokonać i pokazać każdemu, że się zmienię, że coś mi pokazało to miejsce.
A czy przy okazji zażywania narkotyków, bo rozumiem, że oprócz tego, że pan je posiadał i handlował, to pewnie też pan próbował. Gdzieś tam pojawił się jakiś problem z narkotykami?
Ja nie miałem problemu, że na przykład mam telepało czy coś takiego. No, zapaliłem sobie parę razy i jak nie miałem, no to nie miałem po prostu. Nie dzwoniłem, nie sprzedawałem niczego, nie kradłem. No.
I myśli pan, że teraz też nie będzie pana ciągnęło do narkotyków?
No myślę, że tak. Ja na pewno już tego nie robię i staram się, żeby nie wrócić do tego.
No i chyba nie warto nawet próbować, nie? Bo być może wciągnie to pana znowu.
No nie warto. Już mi to uświadomiło, ten pobyt tutaj, że nie warto.
Zwłaszcza jak się jest tak młodym człowiekiem i jeszcze się niewiele w życiu przeżyło.
No tak, dokładnie tak.
Dziękuję i życzę panu, żeby pan wyszedł na prostą po opuszczeniu jednostki i żeby zrealizowały się te plany, które pan ma.
Dziękuję bardzo.
Jest dzisiaj z nami pan Przemysław. Panie Przemysławie, poprosiłam tutaj pana, bo dzisiaj jest piątek, a w niedzielę wydarzyło się coś niestandardowego w sali widzeń. Może coś więcej pan o tym powie, bo mnie wtedy nie było, ja tylko widziałam nagranie z kamery.
No co, oświadczałem się swojej kobiecie, z którą jestem już półtora roku. No i tak zadecydowałem, stwierdziłem, że nadszedł na to czas, żeby się ustatkować. Po prostu nie wyszło. Raz w związku, drugi raz w związku, nie byłem jeszcze nigdy w związku małżeńskim, także nadeszła na to największa pora po prostu, tak?
No, to jest niestandardowe zachowanie, nietypowe w więzieniu, że nagle ktoś osadzony klęczy przed swoją kobietą i jej się oświadcza i daje pierścionek. A pierścionek skąd był?
Pierścionek był z zewnątrz. Załatwił kolega, po prostu podał mojej pasierbicy i ona podała mi na widzeniu ze zgodą oczywiście dowódcy.
No i co ona na to?
Co mogła powiedzieć? No tak.
Nie zdziwiło ją, że w takim miejscu się pan oświadcza?
Chyba była na to przygotowana.
Jak sobie pomyślę o moich znajomych, którzy się oświadczali swoim kobietom, no to wybierali naprawdę takie też niestandardowe miejsca, starali się przynajmniej, ale nikt nigdy nie myślał o tym, że można w takim miejscu się oświadczać.
No powiem tak, no, bo na wolności nie ma czasu, cały czas się pracuje. Od rana do wieczora, od 6 do 23 jestem w domu. Także po pierwsze nie ma siły na to, człowiek nie ma głowy do tego, a tutaj człowiek wszystko przemyśli na spokojnie, jest na to czas. Także byłem na to przygotowany i, no i wszystko wyszło okej.
A pasierbica? Co na ten temat myśli?
No, pasierbica bardzo zadowolona. Cieszyła się, prawie się popłakała. Najgorsze jest skończenie widzenia właśnie, nie? Jak już się kończy widzenie, to wtedy są łzy i no jest coś niefajnego.
Na szczęście nie ma pan dużego wyroku i wkrótce pan opuści jednostkę. Jeżeli nie na koniec kary, no to na system dozoru elektronicznego, który się pan stara.
Tak, dokładnie. No, no już mówiłem swojej, że po oświadczynach pójdziemy do urzędu, złożymy datę ślubu i jakoś będziemy żyć dalej.
No a co z tą przeszłością pana? Właśnie co się stało, że znalazł się pan w więzieniu i to niestety nie pierwszy raz? No i co się stało, że... No, po raz kolejny wybiera pan takie miejsce.
Znaczy, to było nie z wyboru, to po prostu było tak, że szliśmy do sklepu wieczorem, no i spotkaliśmy kolegę. No i kolega, że było zimno, zaprosił nas na piwo do domu, a że zasnął, no to, no niestety, pod wpływem alkoholu lekkim, szarpnął kolega za drzwi, weszliśmy, wypiliśmy to piwo, a że przyjechała policja i mam przyłożone pobicie z włamaniem, niestety.
A rzeczywistość według pana była trochę inna.
Znaczy, według mnie, no ogólnie to jest słowo przeciwko słowu po prostu. Wiem jak było, że nic nie było, policja też stwierdziła, że nie było żadnych śladów pobicia, żadnych śladów włamania, także prawie jestem niewinny.
No, generalnie, jak tu zapytać, to co drugi jest niewinny?
No dokładnie, no tak. No ale nie, to akurat się okazało, no wszyscy się śmiali, nawet na komendzie się śmiali, że nie było żadnych śladów, nic, no. Po prostu to byli tacy dopalacze i obudzili się w amoku, nie wiedzieli co się stało, a godzinę wcześniej zapraszał nas na piwo, nie?
No ale rozumiem, że takie sytuacje już się nie powtórzą, że postanowił pan, że teraz jak pan założy rodzinę, to już pan nie wróci do przestępstw.
Przynajmniej postaram się, tak jak pisałem swoje w liście, bo wczoraj napisałem bardzo długi list, ciężka koperta, wyrzuciłem z siebie wszystko. No i napisałem jej, że trzeba się ustatkować, bo też mam swoje lata, mam 36 lat. No i wreszcie trzeba założyć tą rodzinę, chociaż miałem już jedną rodzinę, nie wyszło, ale... Trzeba próbować dalej, tak? Trzeba być pozytywnie nastawiony do życia.
No właśnie, a co nie wyszło?
No nie wyszło, no kobieta mnie zdradziła raz z sąsiadem. Niefajna sytuacja. Dzieci przy tym były. Tak chciała sobie ułożyć lepiej życie, że tak sobie ułożyła życie, że po prostu zabrali jej te dzieci, nie? I to też bardzo boli. Ale cóż, no trzeba żyć dalej.
Rozumiem, że pan też kontaktu z dziećmi nie ma.
Teraz w tej chwili nie, ale tak, wiem gdzie chodzą do szkoły, chodzą w Kaliszu, ten zarytanek do przedszkola, jeden już do szkoły. Ogólnie to mam teraz już będzie szóste, bo szóste dziecko w drodze mam, nie?
Czyli z tą obecną partnerką ma pan?
Jedno teraz będę miał, a z poprzednią mam piątkę, nie? Jedna córka już ma prawie 18 lat.
Wie pan, dzisiaj rozmawiałam też z jednym osadzonym, który mówił o tym, że jego dzieciństwo zaważyło na tym, jak teraz się toczy jego życie. Czy pan zamierza coś zrobić wobec swoich dzieci, żeby ich życie nie potoczyło się nigdy tak jak pana teraz?
Ja powiem pani tak, jeśli miałbym do tego jakiś wgląd i ogólnie, bo są w rodzinie zastępczej, te dzieci moje wcześniejsze, nie mam na to wpływu już teraz. Teraz no to te dzieci, co mam pasierby i to, co będę miał, co jest w drodze, no to będę dbał o to, żeby nie miały takiej przyszłości jak ja, tak? Postaram się jakoś je wychować tak, żeby no... wyrosły na normalne, na normalnych ludzi.
A pana dzieci z tego pierwszego związku są w dobrej rodzinie zastępczej?
Powiem tak, nie wiem do końca, bo z tego co wiem, to chodzą w za dużych ciuchach, mają siniaki, dlatego też odmówiłem raz widzenia z nimi, bo nie wiem, jakbym się zachował na tym widzeniu w opiece. Czy bym po prostu nie zrobił czegoś głupiego.
Wie pan, z tego co ja znam rodzinę zastępczą, to dla mnie to są bohaterowie. Że wzięli dzieci pod swoją opiekę, że naprawdę starają się je wychowywać najlepiej jak potrafią. I jak teraz słyszę to, co pan mówi, to mnie to trochę boli, bo z drugiej strony, co pan zrobił, żeby te dzieci dzisiaj były w innej rodzinie? No w zasadzie nic.
No tak, ma pani z jednej strony rację, z drugiej strony są rodziny zastępcze, które kochają te dzieci i są rodziny zastępcze, które lecą tylko na pieniądze. Bo taka jest prawda, w telewizji się bardzo dużo o tym słyszy, nieraz w radiu. Co się dzieje w domach dziecka na przykład, że znęcają się nad dziećmi, to nie jest tak, jak pani myśli do końca. Są różne rodziny.
No ja teraz myślę tylko o panu i o tym, jakim pan był tatą.
No rozumiem. Każdy ma swoje poglądy, wiadomo no.
Jaka jest gwarancja, że teraz będzie pan dobrym tatą?
Sam sobie to obiecuję, także moje słowo jest święte, jeśli dotrzymam tego słowa, to jest okej.
Myśli pan, że dzieci nie myślą o panu i o pana żonie, kobiecie, o swojej matce i o swoim ojcu, że nie chcą pana i jej spotkać, pogadać z wami, zapytać, dlaczego tak się stało, a nie inaczej?
Ja powiem pani tak, moja siostra widuje ich na co dzień, bo też ma dzieci tam w tym samym przedszkolu. No i mówi, że po prostu, no jestem tu, no i też dzieciaki mówią, że chcą mnie zobaczyć, żebym przyszedł. No ale teraz jestem w tym miejscu, co jestem i no niestety nic nie mogę na to poradzić.
Mam nadzieję, że kiedyś będzie pan odpowiedzialnym tatą i dla swojego dziecka i swoich dzieci. Bo to, że są w rodzinie zastępczej, to nie znaczy, że nie chcą znać rodziny pochodzenia. Myślę, że każdy gdzieś tam chciałby wiedzieć. No i chciałby też mieć takie przeświadczenie, że może jednak liczyć na tego swojego tatę, który go począł po prostu. I mam nadzieję, że kiedyś będzie pan na tyle odpowiedzialny, żeby też ułożyć te relacje z dziećmi, tymi pierwszymi, pięciorgiem dzieci. No i że będzie pan dobrym tatą dla teraz tego dziecka i tak jak pan mówi, dobrze, że pan myśli też o pasierbicy i pasierbie, tak? Czy więcej jest dzieci?
Pasierbów to jest pięciu ogólnie i też wyszła ostatnio taka sytuacja niemiła, że ta moja teraz przyszła żona miała kolegę, który okazał się pedofilem. Zostawiła go z dziećmi w domu i chciał się dobierać do dwójki młodych dziewuch, nie? No i sprawa jest cały czas w toku i też cały czas mnie to boli, myślę o tym, nie? Bo kocham je jak swoje.
To dobrze, że kocha pan jak swoje, chociaż one pewnie też mają swoich ojców.
No mają swoich ojców, wiadomo, ale jeden narkoman, drugi pijak. Mają zakaz widywania się po prostu z nim, bo przychodzi nie jeden, zadzwoni, mówi, że przyjdzie, głupie, puste obietnice, a później dzieci cierpią, tak?
No to proszę pamiętać, żeby ich kolejny raz nie skrzywdzić, bo one już nigdy nie zaufają dorosłym.
Wiem o tym. I dziękuję za słowa otuchy.
Panie Przemysławie, wszystkiego dobrego, dużo odpowiedzialności, dużo mądrości życiowej panu życzę, naprawdę. I mam nadzieję, że pan będzie dobrym tatą.